Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i pozdrawiamy z Lublina. Dzisiaj wraz z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej chcemy państwu przedstawić książki poświęcone wychowaniu dziewcząt. Jeśli coś was, drodzy słuchacze, zainteresuje szczególnie, to wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji odnajdziecie na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, ostatnie protesty na polskich ulicach uświadomiły nam, że coś niedobrego stało się z wychowaniem dziewcząt. Skala ich agresji, wulgarność, bluźnierstwa zaskoczyły nas wszystkich. Widać, jak daleko odeszliśmy od zasad, które kształtowały niegdyś ideały kobiecości.
Na specyfikę wychowania dziewcząt zwracali uwagę wielcy pedagodzy, jak ojciec Marian Pirożyński, redemptorysta, który napisał książkę Panna Chrześcijanka. Będąc przez wiele lat duszpasterzem akademickim, ojciec Pirożyński doskonale znał młodych ludzi. Obserwował, jak dojrzewają, jak toczy się ich życie. Panna Chrześcijanka to wskazówki dotyczące tego, co najważniejsze, bo jak autor pisze na wstępie, nie potrzebujemy narzekać na brak uczonych, artystów, polityków i fachowców, ale niestety świętych nam zabrakło. Dlatego ludzkość tak strasznie choruje. Od ciebie zależy uzdrowienie przyszłych pokoleń, bo jaką panną jesteś teraz, taką potem będziesz żoną i matką, obywatelką i wychowawczynią.
Bardzo zaskakuje ta przenikliwość autora Panny Chrześcijanki, ale i innych naszych wychowawców, którzy już pół wieku temu potrafili dostrzec konsekwencje błędów w kształtowaniu dziewcząt.
Może oddajmy głos Mieczysławowi Krojcowi, autorowi książki Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne. Dziś modny jest liberalizm. Czyta się wszystko, ogląda wszystkie filmy, uczęszcza bez wyboru do teatrów i kabaretów, pocieszając, że dla czystego wszystko jest czyste. A to nieprawda. I takie stanowisko jest nie tylko fałszywe, ale nawet szkodliwe. Nie można bawić się błotem i nie ubrudzić się. Złe książki brudzą, wytwarzają bez naszej wiedzy motywy, które mogą kiedyś zmusić nas do postępowania takiego, jakie dziś najostrzej potępiamy. Zobaczmy, jakie są marzenia, pragnienia i cele dorastającej panienki, która się naczytała powieści deł erotycznych i romansów. Czy można z nią mówić o poważnej pracy dla dobra drugich, o poświęceniu i bohaterstwie? Jej w głowie tylko stroje, flirty i zabawa, a to jest równia pochyła, po której łatwo się stoczyć. Książka Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne, choć nie jest przeznaczona wyłącznie dla dziewcząt, zawiera wiele cennych wskazówek, mogących im pomóc w pracy nad sobą.
Przyznam, że ja sama miewałam wątpliwości, czy wskazówki sprzed lat mają sens w dzisiejszych czasach. Ale wydarzenia ostatnich tygodni pokazują, że po prostu nic lepszego od tamtych porad nie wymyślono. Nowoczesne propozycje budują w dziewczętach tylko arogancję i egoizm.
Stąd popularność jednej z naszych tegorocznych publikacji pod tytułem Rady dla córki. Ta książka przez wiele dziesiątków lat towarzyszyła młodym Polkom. Jej autorka, Zofia Zamojska, była jedną z najwybitniejszych kobiet swojej epoki, matką 11 dzieci. Ofiarowana córce, a potem przekazywana w rodzinie następnym pokoleniom, niewielka książeczka po dziś dzień pozostaje konkretnym i uniwersalnym zbiorem wskazówek właściwego postępowania dla młodej kobiety, wchodzącej w dorosłe życie. Wskazówki te Zofia Zamojska opiera na zasadach wiary chrześcijańskiej oraz głębokiej znajomości ludzkiej natury i psychiki. Według autorki Rad dla córki fundamentem dobrych relacji z ludźmi jest głębia życia religijnego. Wiara, modlitwa, pokora, przystępowanie do sakramentów, uczestnictwo w Eucharystii. Bez nich nie ma dobrego życia.
Nie to jednak proponują dziewczętom media, więc nie ma się co dziwić, że wstępują w związek małżeński, nie wiedząc, jak budować rodzinne szczęście.
Wiele rad dotyczy relacji pomiędzy mężem i żoną, której podstawą winny być uczucie, zaufanie, szacunek i rozsądek. Dobrą żonę cechuje łagodność oraz cierpliwość, szczególnie trudna w drobnych sprawach życia codziennego. Zofia Zamojska ponadto przestrzega przed dąsami i złym humorem. Zaleca spokojne wyjaśnianie nieporozumień i problemów. Otwartość wobec uwag na swój temat, nieplotkowanie o mężu, umiar w zabawie, dystans wobec komplementów. Autorka konsekwentnie odrzuca egoizm i ukazuje sposoby życzliwego współistnienia pomiędzy młodą kobietą a jej najbliższym otoczeniem, mężem, rodziną, znajomymi. Wspólna wszystkim radom pozostaje przestroga przed pułapką zapatrzenia w siebie, co zazwyczaj skutkuje rozgoryczeniem i pretensjami do całego świata.
Zmiany w mentalności dziewcząt, choć teraz bardzo widoczne, rozpoczęły się już wiele lat temu. Początki rewolucji obyczajowej w Polsce pokazuje Zofia Kossak w świetnej powieści obyczajowej pod tytułem Dzień dzisiejszy.
Dzień dzisiejszy to książka zaskakująca dla wielbicieli twórczości Zofii Kossak. Nie ma w niej historycznych wydarzeń, ale jest romans. Obrazki z życia różnych sfer społecznych, trochę humoru i zmierzenie się z rewolucją obyczajową docierającą nad Wisłę. Już wtedy na salonach pojawiły się feministki. Dyskutowano o prawach kobiet, rozwodach, aborcji. Autorka nie moralizuje, tylko pokazuje konsekwencje, następstwa podejmowanych wyborów. To tylko młodym się wydaje, że pewne reguły ich ograniczają, a przecież reguły te zabezpieczają przed życiowymi tragediami, co widać na przykładzie młodego Jana Poręby, bohatera książki Dzień dzisiejszy.
Zofię Kossak, osobę głęboko wierzącą i życiowo doświadczoną, z pewnością bardzo poruszały te obyczajowe przemiany. Tym bardziej, że w swojej twórczości zajmowała się także kwestią świętości, postawy biegunowo przeciwnej do egoizmu i zapatrzenia w siebie.
W wielu utworach pisarki odnajdziemy portrety świętych, ale najbardziej znana pozycja to Szaleńcy Boży. Zbiór 16 opowiadań o wiernych wyniesionych na ołtarze, między innymi Andrzeju Boboli, Franciszku Ksawerym czy Jadwidze Śląskiej. W ujęciu Zofii Kossak święci to nie monumentalne posągi, doskonałe, ale odległe i zimne, lecz żywi ludzie, realizujący swą świętość w rzeczach małych, na co dzień, na takiej drodze, jaką im Bóg wyznaczył. Opowiadania te wyrosły z wielowiekowej tradycji, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie legend. Tak jak na przykład opowieść o świętym Mikołaju. Ponieważ książka Szaleńcy Boży posiada wersję dźwiękową, dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy opowieści o tym świętym biskupie.
Pierwsze dary świętego Mikołaja. Dom ubogiego Symforiona Kamieniarza stał przy głównym placu Miry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licyjskim. W oddali błękitniało morze. Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym, wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym. Przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego Symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka, wystalizną kości, jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza. Czerwone latarnie błyskały u drzwi winiarni. Gdy i one zgasły, maleńkie samotne światło ponad bazyliką, jak baczne oko, czuwało nad uśpionym miastem. Każdy z mieszkańców, spojrzawszy w tę stronę, wiedział, że to płonie lampka zatlona ku czci Matki Bożej, przed której obrazem sędziwy biskup Miry, świątobliwy Epifanes, trawi dnie i noce na nieustannej modlitwie. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie w światełko migocące w komnatce biskupa Mikołaj, syn Eusebiuszowy. Młody był, brzydki i nieśmiały. Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. Stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpieczny byłby i wolny gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział, co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. Nieśmiałość kleiła mu wargi, gdy pragnął rozważnej porady starszyzny. Zawezwać ubogich, niech biorą? Ścierpnął i skulił się w sobie na myśl, że ogłoszono by go dobroczyńcą i wyniesiono w triumfie na plac. Zbierała ochota rzucić wszystko i nocą ujść z domu, lecz wstrzymywała myśl o chciwym krewniaku, który przyjdzie, dom opuszczony zajmie i twardą dłonią zacięży nad niewolnikami. Udarował ich wolnością, oni przed się padli mu do nóg, błagając, by im pozostać pozwolił. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem między ludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął, różowiąc góry. Ranny wiew odświeżył skolataną głowę. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół, gdzie kamieniarz Symforion ziewał, powstając do pracy. Dzieci spały nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę, pomyślał, wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Współczującym okiem ogarnąć można każdy ból i pójść swoją drogą spokojnie, jeno niecierpienie dziecka. Człowiek dojrzały zna przyczynę i powody swego bólu. Człowiek dojrzały zapaśnikiem jest świadomym. Dzisiaj leży powalony, kto zaś wie, czyli sam nie tłoczył przeciwnika wczoraj. Któż odgadnie, jaki odwet gotuje mu jutro? Lecz krzywda dziecka cięższa jest niż świat. Niewinne oczy zachodzące łzami, z bolesnym zdziwieniem nad złem, palące są i niezapomniane jak wyrzut Boga samego. Niewinność Chrystusowa mieszka w drobnym ciałku, nieznającym grzechu ni jego przyczyny. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku niemu najłatwiej. Biada życiu, które krzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi. Stukot oddalających się śpiesznie sandałów obudził w nocy Praksedę, córkę Symforiona. Ciemna postać w naciągniętym głęboko kapturze mignęła w zdziwionych oczach dziewczynki. Odwróciła się na drugi bok, by zasnąć ponownie, gdy zapach bliski, nęcący, poderwał ją na nogi. Instynktem głodnego zwierzęcia wyczuła jadło w pobliżu. Sięgnęła ręką, znalazła. Ze zdławionym piskiem zdziwienia kopnęła w chude żebra braci. Na wpół przytomni ze snu rzucili się na nią, na zdobycz. Nie mówili nic. W mroku nocnym, węchem i dotykiem raczej niż oczami, rozpoznawali, zachwystując się spazmem rozkoszy, z widzenia jeno znajome mięsiwo pieczone w szafranie, węgorze tłuste w oliwie i placki lepkie od miodu, wonne od korzeni. Jedli żarłocznie, pomrukując z rozkoszy, jak to czynią zwierzęta. Aż gdy szczęki im ustały, a kałdunki po raz pierwszy w życiu stały się pełne i ciężkie, przebudzili śpiącego opodal ojca. Ubogi kamieniarz, ostrożnym człowiekiem będąc, nie zadowolił się samym faktem radosnym. Nasyciwszy głód, zapragnął wiedzieć, skąd spadły dary nieznane. Lecz Prakseda nie umiała nic powiedzieć. Obudziła się, bo nieznajomy człowiek biegł przez plac. Poczuła placki, bo leżały tuż obok. Zatliwszy olejny kaganek, Symforion podjął ostrożnie resztę zapasów, by skryć je w izbie przed okiem zawistnych sąsiadów, i radość odjęła mu mowę. Oto jeszcze lniana szatka, w sam raz dla Praksedy, i opończe ciepłe wielbłądzie dla chłopców, i woreczek dzwoniący, a w nim, ach, 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 przyciskając go oburącz do piersi, nędzarz dygotał jak liść. Nie będą już nigdy głodni. Ukląkł, bijąc pokłony Stwórcy, a także i Bogom, nie wiedział bowiem, kto mu ten dar zesłał. Ubogi dotychczas kamieniarz nie wiedział, co o tym myśleć. Nie wiedział również, że zaraz następnej nocy dzieci uboższego jeszcze niż on Nazariusza takiż sam skarb przy ubogim swoim posłaniu znalazły. I że równie jak on, ostrożny Nazariusz, zalecił dzieciom milczenie. Z kolei bogatymi się zbudziły i małe córki starej Darii, wdowy niemocą ruszonej. Potem Rustykus i Klemens, sieroty po Tymoteuszu tragarzu. Nie mijała noc, by ktoś z ubogich dzieci mających obdarowany nie został. Nikt dotąd nie widział tajemniczego przybysza. Zjawiał się, gdzie się go nie spodziewano, i rzuciwszy do wnętrza domu lub przed progiem tłumok z darami, znikał bez śladu.
Wracając do głównego tematu naszej audycji, troska o wychowanie przewija się także przez nauczanie Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Niezwykła mądrość pozwalała im jasno widzieć zagrożenia dla Polski, wiary i moralności o ponadczasowej aktualności.
To, że nasz naród tak daleko odszedł od Boga, z pewnością jest po części z naszej winy. Wydawało nam się, że współczesna młodzież, tak jak ich rówieśnicy sprzed kilkunastu lat, będzie żyła nauczaniem papieża Polaka czy prymasa tysiąclecia. A tak nie jest. Trzeba młodym przypominać ich słowa. Dlatego z bogatej spuścizny tych wielkich Polaków przygotowaliśmy wybór najcenniejszych treści i wydaliśmy w książkach myśli wybrane Jana Pawła II oraz myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego.
Te publikacje są znakomitym streszczeniem ich nauczania, więc zamiast narzekać na młodzież i dziwić się, że jest niewychowana, posłuchajmy, co Ojciec Święty i prymas Wyszyński mówili na temat wychowania.
Prymas Wyszyński z troską wołał: z wielkim niepokojem myślimy, jak w powszechnym nieładzie i rodzice, i wychowawcy zatracają wrażliwość na swe obowiązki wobec dzieci. Pamiętaj, o duszę dziecka Twego upominać się będą na sądzie Bożym z rąk Twoich. Tam nic Ci nie pomoże uratowany majątek ani zachowane stanowisko, bo wszystko na ziemi zostanie, a dusze Waszych dzieci wydanych na łup niewiary staną przed tronem Boga, oskarżając rodziców sprzedajnych i wychowawców niegodziwych. Z kolei Jan Paweł II jakże trafnie zauważył: duch świata oferuje rozmaite złudzenia, liczne namiastki szczęścia. Bez wątpienia nie istnieją gęstsze mroki niż te, które przenikają do dusz ludzi młodych, gdy fałszywi prorocy gaszą w nich światło wiary, nadziei i miłości. Największa iluzja, źródło najpoważniejszego nieszczęścia, to złudzenie, że znajdzie się życie, obywając się bez Boga, że osiągnie się wolność, wykluczając prawdy moralne i osobistą odpowiedzialność.
Myślę, że nasi słuchacze po tych krótkich wypowiedziach zaczerpniętych z książek Myśli wybrane Jana Pawła II oraz Myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego zobaczyli, jak wielkie bogactwo się w nich kryje. A żeby potwierdzić, że młody człowiek może pięknie i godnie kroczyć przez życie, przypomnijmy postać młodziutkiej królowej Jadwigi, która pokazuje, na czym polega świętość kobiety.
W książce Jadwiga amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg widzimy, jak nastoletnia królewna poświęca swe młodzieńcze uczucie dla dobra kraju. Najpierw nie chce zostać żoną Jagiełły, starszego od niej o ponad 20 lat. Ale kiedy w czasie modlitwy w wawelskiej katedrze słyszy głos z krzyża: Jadwigo, ratuj Litwę! Posłuszna Chrystusowemu wezwaniu rezygnuje ze swego szczęścia. Małżeństwo wbrew obawom okazuje się udane, a młoda królowa prowadzi mądre i odważne rządy, dbając o dobro swojego ludu, angażując się w działalność charytatywną i oświatową. W ciągu zaledwie 15 lat sprawowania rządów zdobyła wielką miłość poddanych.
Książka Jadwiga jest ciekawie napisana i pięknie ilustrowana. Cieszymy się, że wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej opublikowało tą wyjątkową książkę, bo to rzadkość, by cudzoziemiec potrafił tak wspaniale opowiedzieć polską historię.
Często ludzie z daleka uświadamiają nam, że jesteśmy krajem o niezwykle ciekawej historii. Charlotte Kellogg, autorka książki Jadwiga, jest wspaniałym przykładem zachwytu Polską i jej dziejami. Ta przyjaciółka Marii Curie-Skłodowskiej i Ignacego Paderewskiego, pełna podziwu dla polskiej kultury, napisała dla amerykańskiej młodzieży książkę o pewnej nastolatce, która rządziła Wielkim Królestwem. Posłuchajmy fragmentu opowieści o Jadwidze, którą czyta 12-letni Michał.
Gdy dowiedziała się, że Jagiełło z licznym orszakiem zbliża się do Krakowa, ogarnęła Jadwigę nieopisana rozpacz. Zawrzał w niej bunt i gniew. Korona, dobro, kościoła i kraju nic ją teraz nie obchodziły. Jedyną miała myśl – uciec z Wawelu, wziąć natychmiast ślub z Wilhelmem i wraz z nim udać się do Wiednia. Wilhelm czekał na nią. W mieście znajdują się liczni przyjaciele. Ale jak wydobyć się z zamku niepostrzeżenie? Jedyna możliwa droga to wąskie, kręte schody prowadzące do furtki w murach, zazwyczaj otwartej. Szybko zebrała jakieś podręczne rzeczy przy pomocy szlochającej Anny i pod osłoną nocy, narzuciwszy ciemną zasłonę, puściła się w ciasne przejście. Ale ku swemu zdumieniu przy furtce została dwóch strażników. — Otwórzcie! — rozkazała. — Zabroniono nam otworzyć komukolwiek. — Kto wam zabronił? — Panowie! — Ale ja jestem królową! I odrzuciwszy zasłonę, wyrwała z ręki przerażonego halabardnika topór i z całej siły rąbać nim poczęła żelazne okucia furtki. Jeszcze parę ciosów, a będzie wolna! Drzewo ustępowało zwolna pod gęstymi, gorączkowymi razami. Wtem ktoś wstrzymał je wzniesione w górę ramię. Obejrzała się. U stóp jej klęczał sędziwy Dymitr z Goraja, pod skarbi Kazimierza Wielkiego i jej ojca, ze łzami błagając, by uszanowała pamięć swych przodków. Z początku nie chciała słyszeć o niczym. Straszliwa walka toczyła się w jej duszy. Nie zrażając się, Dymitr błagał dalej, a wymownymi musiał przemawiać słowami, gdyż dotarły nareszcie do uszu królowej.
Książki takie jak Jadwiga pomagają dzieciom oderwać się od obecnej przygnębiającej rzeczywistości. Pamiętajmy, że najmłodsi także przeżywają ciężkie chwile i warto, by dzięki książkom umocniły się i nabrały nadziei, że wszystko będzie dobrze.
W tym miejscu warto wspomnieć o książkach Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak, które uczą rozróżniać dobro od zła. Zakończenia tych opowieści, dobre i szczęśliwe, pomimo wcześniejszych perypetii, oddalają dziecięce lęki i pokazują zwycięstwo bohaterów pozytywnych.
Baśnie czy bajki od dawna nazywano literaturą pocieszenia, ponieważ dzięki nim można pokrzepić serce oraz uczynić świat bardziej zrozumiałym. I taką rolę doskonale spełnia baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, Zofii Kossak.
Książeczka opowiada o przygodach gromady sympatycznych skrzatów, opiekujących się starym dworem i jego mieszkańcami. W historii pojawiają się też ukryte skarby, leśne chochliki i pewna wścibska sowa. Co ważne, jak już mówiliśmy, kłopoty Kacperka Góreckiego skrzata uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać.
Może wysłuchajmy fragmentu tej baśni.
Na samym szczycie, pod wielkim kamieniem, zakopane były skarby, porzucone tam przed laty. Prawdopodobnie zostawili je zbójcy, których niegdyś wielu bywało w śląskich górach. Nosili czerwone spodnie i błyszczące pasy. Przebiegali chyżymi nogami wszystkie góry, napadając na kupców, którzy z wozami pełnymi towaru jechali od Węgier do Polski. Potem zagrabione złoto, wino, futra i drogie kamienie chowali w górach do podziału i szli na nową wyprawę. Największą kryjówkę, jaskinię, mieli na wysokiej górze koło Bielska, a wywiercił ją kiedyś w skale jeden zbój, Klimczok. Taki sławny, że cała ta góra dotąd nazywa się Klimczokiem. Ale to jedno schowanie im nie wystarczało. Mieli więc także na Żebrzyżce, na Lipowej i na innych górach. Otóż raz schowali zbóje na Żebrzyżce swoje skarby i nie zabrali ich wcale. Odwiecznym prawem źle zdobytych skarbów zasiadł przy nich mały, złośliwy szatanek leśny imieniem Sato i pilnował czujnie. Raz w rok musiał odsuwać kamień zatykający jaskinię i przez jedną jedyną godzinę baryłki na poły spróchniałe, pełne błyszczących dukatów, zbutwiałe, drogie niegdyś ubiory, bogate zapięcia i złote łańcuchy migotały wśród ciemności. Ktokolwiek nadszedłby wtedy, mógłby je wziąć bez żadnej przeszkody. Ale nie nadchodził nigdy nikt i po godzinie ciężki głaz zapadał, a Sato ze złośliwym śmiechem zasiadał na nim na nowy długi rok. Tak nieużytecznie leżało to złoto i pewno długie wieki jeszcze leżeć będzie. Skutkiem usilnych starań złośliwego Sata każdy, kto szedł na Żebrzyczkę, błądził, aż nauczyli się ludzie omijać z daleka tę górę.
Druga książka, Topsy i Lupus, dla nieco starszych dzieci, opowiada o przygodach Topsiego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji.
Zarówno kłopoty Kacperka Góreckiego skrzata, jak i Topsy i Lupus pozwolą dzieciom odprężyć się po wielu godzinach spędzonych przed komputerem i na pewno będą świetnym prezentem mikołajkowym, tak jak i inne omawiane w tej audycji książki. A były to dzisiaj Panna Chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego, Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca, Rady dla córki Zofii Zamojskiej, Myśli wybrane Jana Pawła II oraz Myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego. Szaleńcy Boży, Dzień Dzisiejszy, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak, a także Jadwiga Charlotte Kellogg. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.